Temat dzisiejszej katechezy to krótki, bardzo konkretny temat władza. Przypomnijmy, że rozważamy trzecią część katechizmu Kościoła katolickiego, życie w Chrystusie. W dziale pierwszym jesteśmy powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Już rozważaliśmy rozdział pierwszy, godność osoby ludzkiej. Teraz rozdział drugi, w tym rozdziale rozważamy wspólnotę ludzką, już artykuł pierwszy, osoba i społeczność, a dziś rozpoczynamy artykuł drugi, uczestnictwo w życiu społecznym, gdzie podejmiemy temat władzy, dobra wspólnego i odpowiedzialności oraz uczestnictwa. Dziś temat władzy jako punkt rozważania w temacie uczestnictwa w życiu społecznym. Społeczność ludzka nie może być dobrze zorganizowana ani wytwarzać odpowiedniej ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących prawowitą władzę, którzy stoją na straży praw i w miarę potrzeby nie szczędzą swej pracy i starań dla dobra wspólnego. Władzą nazywa się upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Każda władza ludzka potrzebuje władzy, która by nią rządziła. Ma ona swoją podstawę w naturze ludzkiej. Jest konieczna dla jedności państwa. Jej zadanie polega na zapewnieniu, na ile to możliwe, dobra wspólnego społeczności. Władza, której domaga się porządek moralny, pochodzi od Boga. Władza, której domaga się porządek moralny, pochodzi od Boga. Czytamy w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Obowiązek posłuszeństwa domaga się od wszystkich okazywania władzy należnego jej uznania oraz szacunku i stosownie do zasług wdzięczności i życzliwości osobom, które ją sprawują. Święty Klemens Rzymski, papież, jest autorem najstarszej modlitwy Kościoła za sprawujących władzę polityczną. Daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu Wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. To święty Klemens Rzymski, najstarsza modlitwa Kościoła za sprawujących władzę polityczną. Podczas gdy władza należy do porządku ustanowionego przez Boga, to jakiekolwiek ustalenie rodzaju rządu i desygnacja rządzących powinny być pozostawione wolnej woli obywateli, naucza Sobór Watykański II. Różne ustroje polityczne są moralnie dopuszczalne pod warunkiem, że dążą do prawdziwego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. Ustroje, których natura jest sprzeczna z prawem naturalnym, porządkiem publicznym i podstawowymi prawami osób, nie są w stanie urzeczywistniać dobra wspólnego narodów, którym zostały narzucone. Władza nie otrzymuje prawowitości moralnej sama z siebie. Nie powinna być sprawowana w sposób despotyczny, lecz działać na rzecz dobra wspólnego jako siła moralna, która opiera się na wolności i świadomości wagi podjętego zadania. O tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne z prawym rozumem. Wówczas jest jasne, że pochodzi od prawa wiecznego. O ile zaś nie jest zgodne z rozumem, nazywa się prawem niegodziwym. W takim bowiem przypadku nie ma istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej jakąś formą przemocy. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności, jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują decyzje sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna być bezprawiem. Jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. To treść katechizmu Kościoła katolickiego na temat władzy jako uczestnictwa w życiu społecznym. W tym uczestnictwie w życiu społecznym rozważymy jeszcze temat dobra wspólnego oraz odpowiedzialności i uczestnictwa. Czytaliśmy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Zaglądnijmy do Księgi Mądrości i tutaj posłuchajmy o mądrości koniecznej dla władców. Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie. Nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży. Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego Królestwa, nie sądziliście uczciwie, aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga. Przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi. Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby, ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowo obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Władza, o której dziś rozważamy na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego, wiadomo, że ma swoje mocne wyjaśnienie również w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Wystarczy spojrzeć do synopsy tekstów Soboru Watykańskiego II, gdzie znajdziemy odnośniki, pasusy nauczania Soboru odnośnie i władzy biskupów, i władzy Kościoła, i władzy państwowej, i władzy publicznej, ale również znajdziemy tutaj wszelkie informacje odnośnie zakresu władzy publicznej, też jakie są granice władzy publicznej. Znajdziemy też to rozróżnienie jednocześnie o władzy państwowej. Ale kilka fragmentów dla rozjaśnienia i uporządkowania, jednocześnie wyjaśnienia tego, o czym dziś rozmawiamy. Nie sposób, wiadoma rzecz, wszystkiego. Niegodziwie postępuje władza publiczna, jeśli za pomocą siły albo strachu, albo innych środków chce narzucić obywatelom wyznawanie albo odrzucenie jakiejkolwiek religii, albo przeszkodzić komukolwiek we wstąpieniu do wspólnoty religijnej, albo w opuszczeniu jej. Tym bardziej wykracza się przeciwko woli Bożej oraz świętym prawom osoby i rodziny narodów, kiedy w jakikolwiek sposób używa się siły w celu zniszczenia albo ograniczenia religii, czy to w całej ludzkości, czy w którymś kraju, albo w określonej grupie ludzi. Jak mistrz, tak i apostołowie uznawali prawowitą władzę państwową. Nie masz bowiem władzy jeno od Boga, uczy apostoł i wobec tego nakazuje. Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym. Kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. Zarazem jednak ci apostołowie nie bali się przeciwstawiać władzy publicznej, jeśli sprzeciwiała się świętej woli Boga. Czytamy w Dziejach Apostolskich: bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Poszli tą drogą niezliczeni męczennicy i wierni przez wszystkie wieki i na całym świecie. Do władzy zaś publicznej nie należy określanie właściwego charakteru form kultury ludzkiej, lecz dbanie o warunki i środki potrzebne do podnoszenia kultury wśród wszystkich, w tym także wśród mniejszości narodowych. Przeto należy przede wszystkim nalegać, żeby nie naginano kultury do służenia władzom politycznym czy ekonomicznym, odwracając się od właściwego jej celu. Sobór Watykański II przypomni również tę prawdę, o której czytaliśmy w katechizmie, że wspólnota polityczna i władza publiczna opierają się na naturze ludzkiej i należą do porządku określonego przez Boga. Jakkolwiek forma ustroju i wybór władz pozostawione są wolnej woli obywateli. Stąd też wynika, że wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie jako takiej, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, winno się zawsze odbywać w granicach porządku moralnego dla dobra wspólnego i to dobra pojętego dynamicznie, według norm porządku prawnego, legalnie już ustanowionego lub też tego, który winien być ustanowiony. Wówczas obywatele zobowiązani są w sumieniu do posłuszeństwa władzy. Z tego zaś jasno wynika odpowiedzialność, godność i znaczenie ludzi sprawujących rządy. Dlatego usilnie trzeba się starać, aby wszystkimi siłami przygotowywać czas, kiedy za zgodą narodów będzie można zakazać na przykład wszelkiej wojny. Wymaga to oczywiście ustanowienia jakiejś powszechnej, przez wszystkich uznawanej władzy publicznej, która by rozporządzała skuteczną siłą zdolną wszystkim zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i przestrzeganie sprawiedliwości oraz poszanowanie praw. Zanim zaś będzie można ową pożądaną władzę ustanowić, trzeba, żeby dzisiejsze najwyższe organy międzynarodowe pilnie oddawały się badaniom środków bardziej zdatnych do zaprowadzenia ogólnego bezpieczeństwa. To też nauczanie Soboru Watykańskiego II. Skoro zaś wielu twierdzi, że należy przy użyciu wszystkich środków oraz każdego rodzaju interwencji władzy państwowej jak najradykalniej zmniejszyć przyrost ludności na całym świecie, a przynajmniej w niektórych narodach, Sobór upomina wszystkich, żeby wystrzegali się rozwiązań publicznie lub prywatnie zalecanych, a niekiedy nawet narzucanych, które okazują się sprzeczne z prawem moralnym. Albowiem obok niepozbywalnego prawa człowieka do małżeństwa i wydawania na świat potomstwa, decyzja w sprawie ilości przyszłego potomstwa zależy od uzasadnionego etycznie sądu rodziców i żadną miarą nie może być przekazana władzy publicznej. I tutaj mamy ten temat związany z granicami władzy publicznej. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, to jest nasza epoka, jaka jest godność osoby ludzkiej, a z drugiej strony widzimy, jak wiele osób próbuje tę godność osoby ludzkiej podporządkować własnym interesom, jednocześnie negując prawo naturalne i to, co jest w naturze człowieka, na obraz i podobieństwo Pana Boga, czyli jest tym wymiarem duchowym, jest wolnością, ale też nieustannym pragnieniem zjednoczenia z najwyższym dobrem, z najwyższą miłością, z największym pięknem, czyli z samym Bogiem. Coraz więcej osób to te osoby, które domagają się, aby w działaniu ludzie cieszyli się i kierowali własną rozwagą oraz odpowiedzialną wolnością, nie przymuszani, lecz wiedzeni świadomością obowiązku. Domagają się również prawnego określenia granic władzy publicznej, aby nie była nadmiernie uszczuplona godziwa wolność zarówno osoby, jak i stowarzyszeń. Ten postulat wolności w społeczeństwie ludzkim odnosi się głównie do humanistycznych dóbr duchowych, przede wszystkim zaś do swobodnego wyznawania religii w społeczeństwie, a jednocześnie dostrzegamy, jak bardzo pewne organizacje, instytucje, wspólnoty, które chcą sięgnąć po władzę, czy to władzę publiczną, czy władzę państwową, budują swój wizerunek, a jednocześnie proponują swój program, czy to w wymiarze międzynarodowym, czy w wymiarze poszczególnych wspólnot narodowych, czy wspólnot państwowych zbudowanych. Te programy zbudowane na fałszywych przesłankach o tym, kim jest człowiek, czyli na fałszywych przesłankach antropologicznych, patrząc na człowieka tylko i wyłącznie w wymiarze psychiczno-fizycznym, zaspokoić jego poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie to poczucie bezpieczeństwa ma wyrażać się w zaspokojeniu dóbr materialnych i jednocześnie negując podstawową prawdę o naturze człowieka, jego nie tylko seksualność, o której tak dużo mówimy, jeżeli chodzi o ideologię gender i promowanie tej ideologii, ale również jeżeli chodzi o samą płeć, czyli budowanie nas antropologii, która prawdę o człowieku ustanawia nie w oparciu o naturę, ale o kulturę i to jeszcze kulturę zbudowaną znowu nie na naturze, aby uszlachetniać dążenia człowieka zapisane w tym jego wymiarze duchowym, pragnienia osiągnięcia prawdy, dobra i piękna życia, o czym mówiliśmy wcześniej w katechizmie, w tej triadzie cnót, wiara, nadzieja i miłość, ale w takim podporządkowaniu sobie człowieka i bazowaniu na jego rządzach bądź ukształtowanych pragnieniach, które są zaspokojeniem tylko tego podwójnego wymiaru człowieka bez wymiaru duchowego, a mianowicie, przypominam, człowiek to nie tylko ciało i psychę, ale to również duch i dusza nieśmiertelna, a zatem pełna prawda o człowieka i w tym kontekście, gdy rozważamy władzę, to nie możemy oderwać posłuszeństwa władzy wobec władzy, oceny władzy bez porządku moralnego. Prawda, władza związane są z oceną moralną, ponieważ osoba w swojej wolności może postępować niezależnie na jak wysokim stołku siedzi, czy jak nisko jest w tej światowej skali uczestnictwa w życiu publicznym, czy też politycznym, czy jest prostym obywatelem, czy jest władcą na świeczniku. Jako osoba jest wolna i może postępować dobrze lub postępować źle. I oceniamy postępowanie względem kryteriów, które zapisane są w dekalogu, które zapisane są w Ewangelii, które są zapisane w tym porządku prawnym wypływającym z natury i godności człowieka. I to niech nam też pomoże zrozumieć, dlaczego mogliśmy i katechizm naucza na podstawie objawienia Bożego, że władzy należy się posłuszeństwo. I to posłuszeństwo należy się w tym porządku moralnym, jeżeli władza realizuje dobro wspólne w porządku prawdy o Bogu, o człowieku, o świecie, umiejscawiając człowieka we właściwym miejscu i pragnąc, wspomagając, organizując jego życie w taki sposób, aby on mógł wyrażać i uczestniczyć w dobru wspólnym, a największym dobrem wspólnym jest wartość i prawda o naszym życiu. Życiu, które ma swój początek, ale nie ma końca i zmierza do życia wiecznego, a zatem jak władza odnosi się do życia ludzkiego na pierwszym miejscu, no możemy powiedzieć, w taki sposób też tę władzę oceniamy i mamy do tego prawo, ale pozostaje nam ten wątek wciąż i nieustannie, że nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. I co zrobić, jeżeli władza, która zawsze pochodzi od Boga, nie realizuje tego, co od Boga pochodzi, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy i budowanie porządku dobra wspólnego tu na ziemi i służby ludziom w realizacji ich ostatecznego celu, a nie tylko tego celu tutaj ziemskiego, czyli dobrobytu, o który też ma się starać władza, ale ten dobrobyt nie nade wszystko i nie wbrew przykazaniom Bożym i nie wbrew temu, że człowiek ma osiągnąć życie wieczne. I tutaj mamy dobrą lekcję i dobrą szkołę. Chcę przywołać trzy postaci, które w zderzeniu się z władzą, która nie realizowała dobra wspólnego w oparciu o naturę ludzką, wolność drugiego człowieka, wolność do zgromadzeń, wolność do samostanowienia, wolności tych obywatelskich, to wiemy, że była władza komunistyczna, którą wielu z nas jeszcze pamięta, tym, którzy nie pamiętają, czyli młodzieży, należy to rzeczowo przedstawiać, to mamy postawę kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II oczywiście i Jerzego Popiełuszki, którzy ukazując dobro i to wszystko, co wyraża człowieka i co jest nauczaniem Kościoła, nie przeciwstawiali się władzy w sposób, byśmy powiedzieli, obalenia zbrojnego, obalenia siłowego władzy, ale poprzez formację, poprzez ukazywanie właściwego porządku rozwoju osoby ludzkiej, właściwego porządku rozwoju narodów i wspólnot, prowadzili nas, byśmy umacniali i budowali struktury dobra, przeciwstawiając się strukturom zła.